Gośćmi magazynu Pożyteczni są dzisiaj Teresa Abram z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, Ilona Kulik ze Stowarzyszenia na Rzecz Harmonii Społecznej, Mariola Kapuścińska, Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans Więź oraz Krzysztof Domagalski, Tomek Piechowiak z SOS dla Rodziny. Dodam jeszcze, że pan Krzysztof Domagalski jest psychiatrą, bo to bardzo ważna informacja, ponieważ mówić dzisiaj będziemy o tym, jak moi goście i instytucje, organizacje, które reprezentują, działają na rzecz osób po kryzysach psychicznych. Wiele informacji się pojawia ostatnio, że zwiększa się stale liczba osób, które taki kryzys psychiczny przechodzą, ale też, co warto podkreślić, coraz więcej organizacji podejmuje się wspierania tych osób i chyba o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Zaczniemy może od tego, w jaki sposób udało się Państwu dogadać, porozumieć, nawiązać współpracę, bo tak jak wspomniałam, jest reprezentantka instytucji i przedstawiciele trzech organizacji pozarządowych.
Koleżanka Ilona Kulik ze Stowarzyszenia na Rzecz Harmonii Społecznej zadzwoniła jakieś 2 lata temu do naszego stowarzyszenia z propozycją, żeby utworzyć taki pododdział, właśnie 3 lata temu nawet, o proszę, pododdział w naszej organizacji. Stwierdziliśmy jednak, że nie byłoby to korzystne, lepiej będzie, z różnych zresztą powodów, lepiej będzie, jeżeli oni założą swoją organizację, my swoją, ale od tamtego czasu, kiedy utworzyli swoją organizację w Policach, współpracujemy, a ta współpraca roztaczała coraz większe kręgi, bo i tutaj przyłączyło się SOS dla Rodziny i Polickie Centrum Pomocy Rodzinie i właściwie tam znaleźliśmy takie miejsce, gdzie możemy wspólnie działać.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach prowadzi w ogóle szereg działań na rzecz osób, które albo są wykluczone, albo są zagrożone tym wykluczeniem, albo właśnie mają różne problemy psychiczne. Są po kryzysach, są osobami niepełnosprawnymi.
Pomoc dla osób po kryzysach psychicznych prowadzimy w dziale poradnictwa specjalistycznego i interwencji kryzysowej i rokrocznie mamy kilkuset klientów, którzy zgłaszają się z kryzysami, ogólnie rzecz biorąc pojętymi. Są to różnego rodzaju kryzysy, kryzysy rodzinne, sytuacyjne, ale duży odsetek jest także osób po kryzysach psychicznych. No można powiedzieć, że na przykład na 400 klientów rocznie, przynajmniej jakby to określi, 20% to osoby po kryzysach psychicznych.
20%? To sporo.
Sporo.
SOS dla Rodziny też od wielu lat jest partnerem PCPR-u i okazuje się, że też znalazła się dla Was działka w obszarze właśnie osób po kryzysach psychicznych, no i 2 partnerów ciekawych.
My to dawniej zaczęliśmy, w sensie tu z inicjatywy właśnie Krzysztofa Domagalskiego, który już w 2002 roku zapraszał nas na, z czego skorzystaliśmy oczywiście, na takie wizyty studyjne do Niemiec, gdzie szefował klinice i tam oglądaliśmy wzorce, które w ogóle nie pasowały do naszej rzeczywistości ówczesnej.
To znaczy, może powiedzmy o tych wzorcach od razu?
Ano wzorce to były takie, że jak ja odebrałem i pamiętam, tak tutaj autor może lepiej to opowiedzieć, to przede wszystkim było takie bardzo kompleksowe podejście my widzieliśmy to z perspektywy leczenia, ale takie ogromne zaplecze w terenie z tej psychiatrii środowiskowej, czyli stowarzyszenia, które zapewniały mieszkanie, stowarzyszenia, które zapewniały pracę, to były wręcz zakłady produkcyjne z takim kluczem zastępowania ludzi, gdyby wypadli, ale też jakimiś przychodami, wynikami na przestrzeni wielu lat, jakieś krzywe ekonomiczne pokazujące, jak oni to pod względem finansowym opanowują. I też stowarzyszenia, które zajmowały się w zasadzie tym czasem wolnym, ale taką opieką w stosunku do tych osób, które podejmowały zatrudnienia, to w ogóle tutaj nie było takiej aktywności. To znaczy
nie.
Chyba nawet nikt o tym nie myślał w taki sposób.
To było bardziej kompleksowe.
Po prostu.
Tam, to były, w Niemczech, tak?
Tak, tak.
To znaczy, bo tutaj są takie organizacje i stowarzyszenia, które działają z inicjatywy rodzin, no najczęściej opiekunów, rodziców, którzy borykają się z ogromnymi problemami i stowarzyszenie, organizacja ma ich wesprzeć, pomóc zorganizować albo dom dziennego pobytu, albo jakąś terapię, rehabilitację dla tych osób. Taka była ich rola. To był tylko pewien element tej rzeczywistości, w której funkcjonują te osoby.
Ale mówimy o 2002 roku, to 14 lat temu. Mm-hmm. Ja mówię z takiej perspektywy czasowej. Mm-hmm. To rozbudowało się u nas, do dzisiaj pojawiało się. My tam poznaliśmy Stowarzyszenie Więź na tych właśnie wizytach studyjnych, to tam jadąc. to już tyle czasu minęło. No dzisiaj są też inne możliwości, ta świadomość jest większa, więc w tym sensie tak sięgnąłem daleko historycznie, bo ja pamiętam to tak...
Ja też no trochę mówię o tych początkach, że to rodzice, opiekunowie zakładali te organizacje.
Aktywni ludzie, którzy w zasadzie byli najbardziej zainteresowani, no pozostali mniej.
Ale dzisiaj w sumie
tak
też niewiele się zmieniło. Przepraszam, że, że tak wrzucę kamyczek do tego ogródka, bo w dalszym ciągu działają organizacje. Tworzone są domy dziennego pobytu. Są podejmowane próby przywrócenia na rynek pracy tych osób, ale to jest naprawdę bardzo trudne. Niedawno gościłam w studiu przedstawicieli domu pod fontanną, którzy właśnie prowadzą taką klubokawiarnię, w której pracują osoby po kryzysach psychicznych. No i to jest takie miejsce otwarte, w sumie rzadko odwiedzane przez mieszkańców Szczecina. No to chyba wszystko w Szczecinie. Tam, gdzie możemy zobaczyć osoby pracujące tak w kontakcie z tymi w pełni sprawnymi. Zgadza się?
No, w Szczecinie chyba tak, ale to tak nie koniec jakby Szczecina, prawda? To nie jest koniec Szczecina w tym sensie, że to myślę Szczecin w połączeniu z Policami, jeżeli o pracę chodzi, tak?
Tak, to jeszcze mamy zakład aktywności zawodowej, gdzie trochę tych osób po kryzysach psychicznych trafiło. No, znam kilka, które tam pracują.
Natomiast no, tutaj Szczecińskie Centrum Integracji Społecznej w kooperacji z Policami, tam udało się uruchomić restaurację z hotelem. Taki na wzór pana Cogito w Krakowie. To kiedyś tak zrobiliśmy takie spotkanie. No nie spotkało się to zbytnio z kilka lat temu. Tak? U pana Cogito w Szczecinie zróbmy to. No to tak wszyscy się popatrzyli i uśmiechnęli i tyle. No, udało się to zrobić w Policach i to faktycznie działa. To jest realne miejsce, w którym są normalne czynności wykonywane w stosunku do przychodzących klientów. Jednocześnie wykonuje mnie cała jakby taka bardzo mieszana grupa, tak? Od osób wykluczonych, z różnymi historiami w życiu, do osób po kryzysach psychicznych, oni wszyscy pracują razem. Mają kontakt z klientami, mają kontakt właśnie między sobą i wykonują normalne, prawdziwe, zawodowe czynności.
Czyli troszeczkę system nam się domknął?
No przynajmniej jest taki przykład. To ja nie mówię, że on rozwiązuje jakby popyt czy potrzeby, no ale jest model, który z pewnością działa i można powiedzieć, że jest to funkcjonalne i realne do zrobienia.
A tak naprawdę na czym powinien polegać model wspierania tych osób po kryzysach psychicznych? To może pytanie do pana Krzysztofa Domagalskiego. Od czego powinniśmy zacząć?
Istnieje w tej chwili taka dyskusja, bo w tym roku był zjazd Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ja tam oczywiście nie byłem, bo jestem emeryt, ale w internecie poczytałem. I wydaje się, że z coraz większą siłą jakby świat psychiatrów i sądzę też i psychologów naciska na rozwój tak zwanych centr psychiatrycznych, nie?
Ale to nie szpital psychiatryczny?
To będzie wszystko razem, jakoby. To znaczy, bo żołnierska, która ma właściwie taki charakter, ja mówię o tych placówkach, to tam są dwa oddziały dzienne, tam jest oddział odwykowy, tam jest poradnia, organizują czas wolny, są różne zajęcia, także już w pewnym sensie placówka na żołnierskiej działa jak sobie to wyobrażamy. Natomiast takich placówek w Polsce musi powstać dużo, dużo więcej, bo jedno takie centrum jest przewidziane na 200 tysięcy mieszkańców, czyli my byśmy musieli jeszcze w Szczecinie mieć drugie centrum i to na pewno na Prawobrzeżu, nie? Bo te centra muszą być organizowane tam, gdzie ludzie mieszkają.
Żeby mieli blisko.
Nie? Jest takie pojęcie z niemieckiego, które ja tutaj preferuję, to jest psychiatra bliska gminie.
To czyli na przykład, jeżeli jesteśmy dzisiaj na terenie gminy Police czy powiatu polickiego, to tam też powinno być takie centrum?
No to 200 tysięcy mieszkańców nie będzie.
No właśnie.
Tam nie ma nawet psychiatry. Tam jest tylko jeden pan doktor w szpitalu, który też nie ma tyle czasu, żeby się zająć tymi aspektami psychiatrii środowiskowej. Przepisuje leki i tyle, nie?
I wtedy już jest rola dla organizacji pozarządowych.
Tak jest. Ale to powinna być pełna współpraca, to znaczy ja uważam, że powinna powstać w województwie sieć psychiatrii środowiskowej, gdzie nie tylko stowarzyszenia, ale też placówki medyczne, urzędy miałyby swoje miejsce.
No ale to już zrozumieliśmy, że w Szczecinie takie centra dwa obsługiwałyby miasto, no ale już jest większy problem z powiatami, z gminami, gdzie ci pacjenci, potencjalni pacjenci są rozrzuceni po terenie, trudno jest to ogarnąć, no i trudno stworzyć takie miejsce, które nie będzie zbyt daleko, będzie łatwy dojazd i w miarę bliskie bliski kontakt z lekarzem, z asystentami, ze specjalistami, którzy wspomogą takie osoby?
No to trzeba coś wymyśleć, dlatego że są miasta, jak Gryfice, Gryfino, Stargard, gdzie mogą takie centra powstawać, może w mniejszej skali, nie wiem, ale w każdym bądź razie coś podobnego, nie? Żeby ci ludzie nie jeździli, powiedzmy, ze Stargardu do Szczecina na Żołnierską, nie?
A jak panie widzicie taki system wsparcia waszych podopiecznych? Jak to powinno waszym zdaniem wyglądać?
To znaczy, no, naszym zdaniem, tak jak mówił pan Krzysztof, że powinny jednak te centra powstawać, może nie trzymać się ściśle 200 tysięcy, może, bo nawet jak czytałam w tym projekcie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, tam jest, że przewiduje się to centrum do 200 tysięcy, więc można to w mniejszej liczbie mieszkańców, tak jak jest powiat policki. I faktycznie, no, biorąc pod uwagę specyfikę choroby, no, najlepiej będzie, jeśli to będzie jak najbliżej pacjenta, więc przynajmniej w powiecie powinno być jedno takie centrum. Jak nie w każdej gminie. W gminie mogą na przykład powstać jakieś punkty nieduże, gdzie ten
punkty
lekarz...
Punkty konsultacyjne,
tak,
na przykład.
Gdzie ten lekarz będzie przyjmował. Niech przyjmuje dwa razy w tygodniu, ale niech on będzie jak najbliżej.
A jakie problemy mają podopieczni Stowarzyszenia na Rzecz Harmonii Społecznej?
My działamy jakby tutaj dwutorowo. Ogólnie rzecz biorąc na rzecz ochrony zdrowia psychicznego. I są osoby po kryzysach psychicznych. I są, mamy też taką grupę opiekunów osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych. I dla nich tutaj też organizujemy zajęcia wspierające ich w tym codziennym funkcjonowaniu przy osobie chorej. Więc tutaj jakby oni mają możliwość odejścia od łóżka chorego, przyjścia do nas i zajęcie się zupełnie czym innym.
A w tym czasie co się dzieje z chorym?
A w tym czasie tak, w zależności. Jeżeli mają możliwość zapewnienia opieki ze strony rodziny, bliskich, no to zapewniają. Jeżeli nie, no to są osoby zatrudnione w projekcie, które przychodzą i tam sprawują tą opiekę.
Asystenci, czyli tak. Trzeba było napisać projekt, by można tak, było tak, takie tak, działanie
tak.
podjąć.
Tak, nasze stowarzyszenie no, działa tylko w systemie projektowym, ponieważ to jest jedyna możliwość zdobycia środków finansowych na zatrudnienie kompetentnych pracowników. Stowarzyszenie w tej chwili jeszcze nie ma statusu organizacji pożytku publicznego, będziemy to dopiero występować, ale to no, jak każde chyba stowarzyszenie no, musi pozyskiwać środki z zewnątrz, żeby funkcjonować, jeżeli chce coś robić i działać na rzecz ludzi.
Przejdźmy teraz do Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans Więź. Jakiego typu macie podopiecznych, jakiego wsparcia wymagają?
Przede wszystkim są to osoby, które chorują na schizofrenię, ale nie tylko, bo również i osoby chorujące na depresję, czy powiedzmy na psychozę maniakalno-depresyjną, też przychodzą ludzie z głębokimi nerwicami i właściwie każde zaburzenie psychiczne, każda osoba z zaburzeniem psychicznym może przyjść do nas i znaleźć wsparcie na tyle, na ile oczywiście możemy tego wsparcia udzielić. Tak jak mówiła koleżanka, też pozyskujemy finanse głównie z projektów, chociaż my już jesteśmy od 4 lat organizacją pożytku publicznego i również odpisy 1%, także pozyskujemy.
Tutaj mówicie panie o tym, że pomagacie na tyle, na ile możecie, ale to przecież nie o to chodzi, bo osoba czy z depresją, czy po kryzysie psychicznym musi mieć takie wsparcie, nie tylko lekarza, specjalisty, musi być dopilnowana, żeby brała leki, bo przecież mamy świadomość, że nie zawsze te leki biorą, a przerwy, tutaj pan doktor pokręcił głową, że coś chyba nie tak, ale w każdym razie no, muszą systematycznie przyjmować leki, no i też nie mogą siedzieć zamknięci w czterech ścianach, no bo to jest chyba niewskazane przy tego typu problemach, że jednak muszą być socjalizowani, muszą mieć jakieś zajęcie, muszą się spotykać z innymi ludźmi. Także ten szereg działań jest potrzebnych, żeby ta osoba w miarę normalnie funkcjonowała w społeczności lokalnej, by ten stan tego kryzysu się nie przedłużał.
Znaczy stawiamy jednak na samodzielność i odpowiedzialność naszych ludzi, bo to są ludzie dorośli. Więc jeżeli rzeczywiście mają problemy z braniem leków, no to taka terapia, psychoedukacja, w której się uczą, jak rozpoznawać pierwsze objawy, kiedy się zgłosić do lekarza, tutaj właśnie ma miejsce na tych zajęciach, na tych spotkaniach. Ale to nie tylko są terapie, to są również takie zajęcia, które przyczyniają się do osobistego rozwoju, jak angielski, nauka tańca, na przykład spacery, Nordic Walking z trenerem, różnego rodzaju informatyka, różnego rodzaju zajęcia, które właśnie przyczyniają się do tego, że ćwiczą pamięć, koncentrację, lepsza jest kondycja naszych członków i psychiczna, i fizyczna. Oprócz tego właśnie i terapia grupowa, i indywidualna. Właśnie niedawno, wczoraj dokładnie, zadzwonił do mnie jeden z członków stowarzyszenia i powiedział: Pani Mariolu, Pani to tak tylko pozwala nam przychodzić na takie zajęcia, jak chcemy, a tam w innej organizacji jest inaczej, oni muszą ściśle się trzymać. Mówię, bo ja liczę na waszą dojrzałość, jesteście dorosłymi ludźmi i do niczego was zmuszać po prostu nie będę. Oczywiście, że zachęcam i motywuję, bo to są te zajęcia, tak, żeby nie siedzieli, jak pani mówiła, pani redaktor, w domu i nie roztrząsali swojej choroby. No to przede wszystkim chodzi. Ale też, jak mówiliśmy o tej dostępności, tak, do lekarza, to jest bardzo ważne, żeby w tym momencie, kiedy nastąpi kryzys, żeby od razu ta osoba znalazła pomoc. Czy lekarza psychiatry, czy terapeuty, żeby nie musiała czekać miesiącami, kiedy ta choroba się rozwinie i wtedy już osoba po kryzysie często już nie ma wglądu w swoją chorobę i nie chce iść ani do szpitala, ani do lekarza.
Ale czy to jest w ogóle możliwe do zrealizowania przez was organizacje i instytucje, żeby właśnie ten dostęp do specjalisty był wtedy, kiedy jest potrzebny? Na przykład w powiecie polickim.
No to walczymy.
Aha, walczycie.
No, może nie nazwijmy tego walką, ale w tej chwili dzięki temu, że się tutaj porozumieliśmy, zrobiliśmy ten wspólny projekt. Zresztą to takie pomysły to nie są od dziś. Dalej mamy plany, więc chcemy jakby tu na rzecz rozwoju tej psychiatrii i tego oparcia społecznego dla osób po kryzysach psychicznych, dla ich rodzin jakby jak najbardziej działać i już tutaj myślę, że będziemy coś tutaj.
Są następstwa, są następstwa tego naszego panelu po tym festynie w Policach. Mianowicie spotykamy się po południu z Urzędem Marszałkowskim, też w Policach, w tej naszej restauracji, żeby przygotować, jak to nazwała pani z Urzędu Marszałkowskiego, diagnozy tego, co się dzieje i czego chcemy. I zobaczymy, co
na tym polega ta walka w tej chwili, tak?
Czego potrzebujemy? Tak, żeby pani Ilona nie musiała używać słowa walka.
Żeby uzyskać takie wsparcie, taką pomoc, jaka jest potrzebna. Żeby było adekwatnie do potrzeb danego
tak
terenu.
Tak cicho, jak pani Ilona mówi, nie można. Trzeba głośniej.
Może ja bym jeszcze, bo tutaj chciałem tylko pokazać ten przykład takiej współpracy, która jakby w ogóle walki nie przypomina, tak? To jest ewidentnie kooperacja, nie było jak zrobić tych działań, bo nie było żadnego tytułu projektowego, który byłby o takim charakterze, żeby to zadanie zrealizować. Pierwszy ten klub Tratwa, który był, on przecież był nasz taki wspólny.
Czyli?
Tu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie było takim wiodącym podmiotem.
SOS dla Rodziny.
SOS dla Rodziny. Mhm. Harmonia?
Nie.
Kolejny pisaliśmy i się nie udało. To
Tratwa 1.
Tam było przede wszystkim uzyskanie takiej funkcjonalności, że by spróbować skierować osoby do Centrum Integracji Społecznej przy takiej barierze dostępności, jaką jest świadczenie rentowe pobierane, bo niestety u nas są pewne ograniczenia. No, nie da się trafić z tym świadczeniem, tylko osoby, które nabyły je przed ukończeniem 18 roku życia. I takich osób z tej grupy, która uczestniczyła 20, to połowa była w stanie spełnić te kryteria, więc to nie jest tak, że powszechnie też te osoby objęte są nawet takim świadczeniem czy jakimś wsparciem, chociażby o charakterze socjalnym tutaj. I tak naprawdę dopiero to działanie, czyli najpierw takie rozeznanie wspierające, uruchomiło kolejne kroki, tak? To było ugotujmy sobie to jedzenie, potem nas odczarowało, czy inaczej, to tak trochę Krzysztof, my się nauczyliśmy funkcjonować z osobami po kryzysach psychicznych, to znaczy to wszystkie takie stereotypy opadły, bo trudno było różnicę znaleźć pomiędzy innymi osobami i się okazało, że po prostu normalnie pracujemy. No i to były dalsze kroki do dzisiaj, więc jest przykład urzędu, który robi to bez żadnych tutaj chyba, myślę, kompleksów, ograniczeń. Problemem jest dostępność środków. Na organizacje, które są to jakby z natury są partnerzy, więc zdecydowanie uzupełniamy się tutaj w tym, co robimy, bo każdy ma jakiś fragment tej rzeczywistości. Tu kolega ma taki model, taki, który promuje, taki czteroelementowy, tak? To ja może oddam głos i wtedy będzie bardzo widać to, jak my tutaj, każdy ma ważną rolę do spełnienia.
Psychiatria środowiskowa według tego, tak jak ja to rozumiem, według pewnych rzeczy, które obserwowałem w Niemczech, to jest jak stół z czterema nogami. I leczenie psychiatryczne jest tylko jedną z tych czterech nóg. Każda z tych nóg jest ważna. To jest następna noga, to jest praca, potem jest mieszkanie i jest czas wolny. Czas wolny jest zorganizowany przez nasze stowarzyszenia dość często. Ja wiem, że robicie urlopy, więź i tak dalej, wyjazdy, macie jakieś tam projekty w tym względzie. Sami robiliśmy Chełminek dwa razy wspólnie, a dwa razy wy sami na bezludnej wyspie. Także, żeby mówić o psychiatrii środowiskowej, musimy o tych czterech elementach zawsze mówić. No dobra, leczenie mamy. Mamy szpital, mamy poradnie, ale to wszystko głównie jest scentralizowane w Szczecinie. I wszyscy tam dojeżdżają, jeżeli rzeczywiście chcą jakiejś pomocy, czy to psychologicznej. No może psychologicznej nie, bo w PCPR-ze pracują dwie koleżanki, panie psycholog. Także tam jest troszeczkę w policach łatwiej.
Natomiast... Czyli potrzebny jest psychiatra, który jest łatwiej dostępny dla chorych.
Potrzebny. Ale też psychiatra. Ja tu kiwałem ręką, jak pani powiedziała, o tej współpracy, jeżeli chodzi o klienta z leczącym w sprawie brania leków. Wszystko zależy od tego, kto ten lek zapisuje i jak go zapisuje. I tutaj kiwałem głową, jak pani Mariola mówiła o dobrowolności, czy o uświadomieniu ważności tego faktu. Nie? Czyli my to nazywamy w Niemczech compliance, nie? Czyli jakaś taka współpraca. I tutaj, no może mała anegdota, co ja mam na myśli. W jednym z szpitali niemieckich, kiedy na ostrym, czyli na tak zwanym odcinku zamkniętym coś się działo, bo ktoś był niespokojny, nie chciał brać leków i tak dalej, to zanim się wszyscy na niego rzucili i go związali, wzywali mnie. A dlaczego? Bo byłem palaczem. Brałem delikwenta do palarni, wypaliłem z nim papierosa i zawierałem umowę. Czego wcześniej, gdybym tego nie zrobił, to by go po prostu związali i trzymali 24 godziny albo i dłużej w pasach. Natomiast ja zawierałem taką umowę. Kładzie się na 2 godziny w pasy, dostaje zastrzyk 3-dniowy i po 2 godzinach go zwalniają. I wtedy na to mogli iść. Nie? Czyli chodzi o to, jak ja tą współpracę z pacjentem, w tym momencie z pacjentem, ale w ogóle ja używam słowa klientem, jak ta współpraca jest.
Czyli zawieranie kontraktu.
Tak jest. Zawsze trzeba dać jakąś możliwość decydowania samemu, nie? Bo inaczej to nasze szpitale działają w ten sposób, że pacjentów się przyjmuje do zdrojów na przykład, bo nie wiem jak pracuje, na Bronieckiego pracują, dostaje tam swoje leki, chodzi na jakieś tam może 1 czy 2 zajęcia, coś do jedzenia, czasami nawet łóżka nie ma, bo jest pełno. To nie jest psychiatria dla mnie.
Ale ja właśnie między innymi o tym myślałam, że jeżeli jest organizacja, jest stowarzyszenie czy grupa wsparcia, to nie jest na tej zasadzie, że ktoś karmi lekami tego chorego, tylko właśnie pracuje z nim, by on był sam zmotywowany do tego, że muszę brać leki, bo nie chcę wypaść z tej grupy wsparcia, bo jest mi tu dobrze, prawda? I ja raczej o tym myślałam, podając ten przykład, jak ważne są organizacje, które taką działalność w środowisku prowadzą. No i tutaj z kolei, jak panie mówiły o tym psychiatrze, który jest dostępny, że nie trzeba czekać na tą wizytę po kilka tygodni albo i miesięcy, to też jest ważne, prawda?
No u nas swojego czasu, do całkiem niedawna, pan Krzysztof był zatrudniony w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie jako psychiatra, no i bardzo sobie ceniliśmy tą współpracę. Dostępność naszych usług psychologicznych jest praktycznie 24 godziny na dobę, ponieważ my pełnimy całodobowy dyżur telefoniczny i w sytuacjach kryzysowych ludzie naprawdę do nas dzwonią. Tak? Natomiast jak przychodzą, też są natychmiast przyjmowani. Dlatego no, bardzo często my także używamy takich narzędzi, które pozwalają na szybką i adekwatną ocenę stanu klienta. I jeżeli stwierdzamy, że wymaga on pomocy psychiatrycznej, to jest kierowany odpowiednio właśnie do lekarza psychiatry. I bardzo często też oprócz takich farmakologicznej, to znaczy lekarz zaleca terapię farmakologiczną, ale oprócz tego też psychologiczną, dlatego często do nas trafiają osoby z diagnozą, z wypisem ze szpitala i proszą o pomoc psychologiczną. Ona jest naprawdę dostępna.
Ale tutaj, kiedy mówimy o pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, to też jest to dla was taka wygodna furtka działania, ponieważ szybciej, macie opanowany problem. Nic wam takiego strasznego nie wyskoczy w tej pracy socjalnej, prawda?
To,
chociaż no, to się zawsze może zdarzyć.
Może tak być, że też taka osoba trafia najpierw do nas, tak? Bywa tak. Także no, jeżeli widzimy taką potrzebę, to na pewno kierujemy do lekarza psychiatry. Bywa często tak, że no, kryzys psychiczny zostanie zażegnany i wtedy wystarczy pomoc psychologa. Także nasze doświadczenie już wieloletnie pozwala na ocenę tego stanu.
Pożyteczni. Magazyn Organizacji Pożytku Publicznego.
Powiedzmy troszeczkę o tym waszym wspólnym projekcie, tych wszystkich organizacji, które działają na terenie powiatu polickiego, gminy Police, bo bardzo mnie ten projekt zainteresował.
Połączył nas projekt dotyczący właśnie organizacji tego festynu z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, chociaż wcześniej też mieliśmy wspólne działania w ramach projektu tutaj z Harmonii czy z SOS dla Rodziny. Znamy się rzeczywiście dużo, dużo wcześniej. Pan Krzysztof na przykład swojego czasu jeszcze na początku naszej organizacji Więź był wiceprezesem Stowarzyszenia Więź, więc nie jesteśmy przypadkowo. Znamy się i wiemy, że możemy na sobie polegać. Myślę, że każda z nas, próbując znaleźć finanse na ten festyn z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, jakieś tam inne swoje projekty pisała. My napisaliśmy projekt Mistrzowie Życia i część działań właśnie było dofinansowane przez Urząd Województwa Zachodniopomorskiego i część działań była dofinansowana właśnie z tego projektu. Tutaj Ilonka miała inny projekt.
Tak. Ja miałam dofinansowanie z powiatu polickiego, obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, zdrowie psychiczne na tak. I pod tym hasłem właśnie był zorganizowany ten festyn. No a później po festynie była dyskusja panelowa, która też była bardzo interesująca i jakby przyniosła dalszy ciąg do dalszych działań. Oczywiście na...
Może zdradźmy, co przyniosła? Jaki był temat dyskusji?
Przede wszystkim umówiliśmy się na kolejny termin spotkania z Urzędem Marszałkowskim.
Z Urzędem Marszałkowskim. Zależało nam przede wszystkim na to, żeby władze przyszły na ten festyn, żeby zobaczyli, że to nie jest takie straszne, bo mamy wrażenie, że te władze to się boją tych osób po kryzysach psychicznych i jakby no nie widzą potencjału tych osób. Więc.
Ale z drugiej strony może też nie wiedzą, że ich jest tak dużo. Chociaż liczby znają, bo przecież mają
liczby
różne.
Znają, widzą problem, dane. Tylko że to nie jest takie proste. Tak? Każdy też ma jakieś swoje tam wyobrażenia. Ten festyn między innymi miał na celu pokazanie ludziom, że osoby, które doświadczają kryzysów psychicznych, to nie są jakieś demony. Są normalni, zwyczajni ludzie, którzy potrafią fajnie się bawić.
Czyli tak naprawdę dla waszych podopiecznych jest działalność w ramach waszego stowarzyszenia i podobnie tutaj tak, z Harmonią, tak?
Tak, tak.
No jeszcze jest zakład w Dobrej i tam też można
Dobrej,
się starać o pracę.
Tak, ale ten zakład to jest głównie skierowany do osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Ale rzeczywiście, że nieprawda.
Nie, nie tylko.
Oczywiście,
nie.
Że nieprawda.
No to się pomyliłam.
Podeprę się nie swoim opracowaniem, ale dokładnie hotelu pana Kogito w Krakowie. Co rok też publikuje sprawozdania ze swojej działalności. No i wprost mówią o tym niekorzystnym czynniku, jakim w tej sytuacji jest umowa o pracę i co dzieje się w sytuacji, kiedy trzeba ponownie przejść badanie lekarskie i ocenę stanu zdrowia. I jak wszyscy pod koniec roku generują objawy, które pojawiają się u wszystkich powszechnie i zdrowieją po tej komisji i kolejny rok pracują w tym zazie. To jest też zakład dokładnie aktywności zawodowej jako ta formuła i nie sposób zwolnić miejsce kolejnym osobom. I tutaj trudno też winić te osoby za to, że się racjonalnie zachowują, bo to jest bardzo racjonalne działanie. Chcą pracować, to jest dobre miejsce do pracy i w jakiś sposób związały z tym swoje życie.
Ale nie oszukujmy się, no, panie Tomku, że ktoś pozbędzie się określonej niepełnosprawności, która mu pozostaje na całe życie, prawda? Nie mówię tutaj o osobach po kryzysach psychicznych, ale na przykład jeżeli ktoś nie ma ręki, to jej nie będzie
ale
miał.
Mówimy o osobach, które są po kryzysach psychicznych wyłącznie, tak? I rzecz polega na tym, że no, w sytuacji, kiedy ta choroba przecież jest opanowana, tutaj w fazie remisji, no, są w stanie pracować na w różnych rynku. Miejscach. Dokładnie.
I... Tylko, że jeżeli sobie weźmiemy pod uwagę, jak drapieżny jest ten rynek i jak trudno się z osobom zdrowym utrzymać w firmie w stanie psychicznym, bez stresu, bez obciążeń, no to wyobraźmy sobie, jeżeli ktoś ma tę psychikę słabszą, no to naprawdę jest mu trudno, prawda?
Zdaję sobie z tego
I oni
sprawę,
się czują bezpiecznie w tym takim inkubatorze, w takim miejscu, gdzie
jasne,
wiadomo...
ale inkubator służy do dorastania do czegoś, a nie do trwania. To nie jest ta faza przetrwalnikowa taka, nie może
ale
trwać,
z tego wynika, że taka forma powinna powstać.
To nie jest moje opracowanie, to jest ich refleksja nad tym, co robią. CIS znowu też nie jest tutaj rozwiązaniem, dlatego że wymaga pozostawienia zupełnie świadczenia, które się rentowego, które się posiada, więc ewidentnie potrzebna jest jakaś tutaj pośrednia forma, być może jakaś inicjatywa ustawodawcza, to z jednej strony na tego typu rozwiązanie, a z drugiej strony trochę taka praca społeczna.
Ale z tego wynika, że jeżeli by było więcej takich projektów, jak wy realizujecie, można by było jednak wyciągać określone wnioski, zbierać doświadczenia i wtedy można by było pomyśleć o jeszcze jakiejś innej formie pracy dla tych ludzi. Ale też nie da się tego zrobić, jeżeli nie będzie projektów, jeżeli nie będzie prób podejmowanych przez stowarzyszenia, przez organizacje, które będą badały to środowisko, jakie są jego potrzeby, jakie są potrzebne rozwiązania prawne, jakie formy zatrudnienia, jakie domy dziennego pobytu, czy warsztaty, czy asystenci będą potrzebni. No ale żeby o tym mówić, no to trzeba zebrać określone doświadczenia i te doświadczenia powinny być zbierane przez takie organizacje, jak wy reprezentujecie w całej Polsce.
Okej, ale też jest to pytanie takie, czy system podąża za tymi doświadczeniami,
no
za potrzebami ludzi, czy nie?
Na pewno nie.
Bo teraz
to
mamy tak, to mamy coś, co jest zakonserwowane, stałe, wcale nie jest optymalne.
Bo to jest wygodne dla prawodawcy, dla legislatora.
No ale to pora może by tak obudzić taką motywację. Z jednej strony odpowiedzialność społeczną, to mówi się odpowiedzialności społecznej biznesu. Czemu nie tworzyć bezpieczne miejsca dla
osób? Ale panie Tomku, kiedy tak naprawdę zaczęliśmy mówić o osobach po kryzysach psychicznych? Ile lat temu?
Teraz to są ostatnie takie lata, to jest taki finisz, a wcześniej to tak naprawdę...
Nie było problemu, był zamiatany pod dywan.
No tak trudno, nie rezonowało nic, jakoś tak nie chciało nic po drugiej stronie zadziałać.
Niepełnosprawni psychicznie nie mają lobby.
To znaczy nie, wie pan, to też tak nie można powiedzieć. Muszę bronić organizacji, czy w ogóle ludzi niepełnosprawnych w różnych obszarach, dlatego że jedni potrzebują mniej czasu na to, żeby opowiedzieć o swoich problemach, żeby ubrać to w jakiś projekt ustawy, czy w jakieś rozwiązanie. Inni potrzebują więcej czasu. I wydaje mi się, że jeżeli takich organizacji jak wasze, które działają w partnerstwie i są w stanie zebrać te potrzebne informacje dla ustawodawcy, czy nawet wystąpić z inicjatywą ustawodawczą, no to szybciej ten problem będzie rozwiązany. Może się do pań odwołam.
Współpracujemy również ze Stowarzyszeniem Rodzina i 2 lata temu właśnie nasi ludzie weszli do projektu Aktywność przez pracę, jak dobrze pamiętam. Z tym, że to jest tak, że są na przykład 2 czy 3 miesiące szkolenia, potem 3 miesiące jest praca i właściwie tyle. Założeniem projektu jest, żeby ten człowiek, który przeszedł staż, szkolenie, żeby miał dalej pracę. A pracodawca na ogół nie jest zainteresowany zatrudnianiem osoby chorującej psychicznie i tu chyba jest też jeden z dużych problemów.
No i stąd spółdzielnie socjalne to było jakieś rozwiązanie, prawda? Ale jest potrzebny lider, który to zorganizuje i znajdzie jeszcze obszar działania dla tych osób.
No i znowu mówimy o odpowiedzialności już teraz, o społecznej odpowiedzialności już chyba nie tylko biznesu, ale i w tym momencie wszystkich organizatorów. Ja już nie chcę tu wskazywać, ale to jakby się samo nasuwa, prawda? Kto jest na lokalnym terenie organizatorem i czego. Bo jeżeli się nawet znajdzie ten lider i dostanie tą grupę osób, to jak on ma normalnie konkurować z przedsiębiorstwami zupełnie sprawnych osób? No musi mieć pewne, niby mają pewne fory, ale też to wszyscy po drugiej stronie muszą rozumieć.
A
naprawdę
ze świecą
szukać
dopiero...
zamówień z klauzulą społeczną, które mogą być realizowane i wtedy te osoby faktycznie by funkcjonowały radząc sobie samodzielnie, na tyle, na ile to możliwe, przy tańszym jednak wsparciu, jednak zlecając im usługi, nawet za podobne pieniądze z klauzulą, to jest taniej niż dotować w ogóle, czy wypłacać świadczenia rentowe. To jest pewne rozwiązanie, tutaj ten kalkulator kosztów zaniechania, tak? Czyli jeżeli robimy tak lub inaczej, ta alternatywa zawsze jakoś kosztuje, czy nie robienie niczego. Jest to chyba tutaj rola, myślę, mediów, bo tak każdy mówi, że czyja rola, to mediów, żeby zacząć promować te rozwiązania, bo to nie są straceni ludzie. No,
ale
są
proszę państwa,
żyć.
W magazynie magazynie pożytecznie rozmawiamy o tych problemach, tylko zawsze muszą się znaleźć ci, którzy będą o nich mówili, bo ja nie mogę być adwokatem wszystkich organizacji i wszystkich problemów, jakie istnieją na tym świecie. Oddaję Państwu głos. Czasami próbuję jeszcze pobudzić do dyskusji, zmusić do działania. Niestety, przepraszam. Taka moja rola również. A czasami w tej audycji udaje się łączyć organizacje we wspólnych projektach. No, wy akurat macie ten etap za sobą, więc naprawdę możecie góry przenosić.
A tutaj jeszcze chciałam powiedzieć, że ważną też rolą naszą jest pewnie mediów też, tutaj się kłaniamy pani redaktor, żeby edukować, bardzo edukować społeczeństwo, mówić o tym właśnie, co tutaj, o czym mówimy, że ludzie, którzy się leczą, tak, którzy poddają się terapii, oni po prostu mogą normalnie funkcjonować, mogą pracować, mogą żyć normalnym życiem.
Ja myślę, że będziemy nieraz jeszcze o tym mówić, ale tak jak rozmawiam dzisiaj z Państwem, to widzę tyle obszarów, które wy spenetrowaliście dzięki wspólnemu działaniu i samodzielnemu, dzięki tym projektom, które piszecie. No i dzisiaj, tak mi się wydaje, narodził się nowy projekt. Myślę, że będziemy niedługo o nim mówić.
Bardzo krótko, jeżeli chodzi o temat psychoedukacji. Od września prowadzę w Policach raz w tygodniu psychoedukację w postaci pogadanek czy prelekcji co drugi tydzień i co drugi tydzień projekcja filmu fabularnego. SOS wykosztował się na licencje filmowe. Pokazuje starsze filmy amerykańskie, głównie takie, co noszą. Myśli pani, że ktoś przychodzi?
No z tą
jedna, dwie osoby, albo w ogóle.
Tak, jest problem.
A myśmy 1000 tych ulotek wydrukowali, puściliśmy wśród ludzi. Jeszcze jest za mało tego zrozumienia, albo jest może ten strach. Co? Pójdę tam do psychiatry. Bo to jest, ta cała historia nosi tytuł Jak żyć i jest przeznaczona dla wszystkich. Niekoniecznie ludzie po kryzysie, nie? No, ale jakoś kuleje.
No zobaczymy. No może jednak coś tam uda się...
Kuleje, bo też tutaj się może wtrącę. Jest, no też tak, my zauważamy przynajmniej jest problem z dotarciem do osób. Osoby po kryzysach, ich rodziny bardzo często się izolują. Nie mówią o tym, że ktoś w rodzinie choruje, wstydzą się o tym mówić, tak? I przecież i my jako stowarzyszenie i więź na pewno, no niejednokrotnie przy każdym projekcie zwracamy się do placówek służby zdrowia, żeby kierować do nas ludzi, do oddziałów psychiatrycznych i tak dalej. Bardzo mało, bardzo ciężko, bardzo opornie i stąd właśnie też Festyn. To celem między nimi też...
I on otworzył trochę mieszkańców?
Tak, do nas na przykład przyszły dwie nowe panie. Mamy we wtorek zawsze grupę po kryzysach, mamy zajęcia dla tych osób i przyszły dwie panie, bo zobaczyły ulotkę, powiedziały, o to nas interesuje, tak. Także tutaj już właśnie te działania, wychodzenie do ludzi na zewnątrz pomagają nam dotrzeć jednak do tych ludzi. Mało tego, na tym festynie było, przecież był stolik ze specjalistami. Każdy mógł podejść do specjalisty, między innymi pan Krzysztof tam był i porozmawiać intymnie o tym problemie, który jest. Tak, gdzie może uzyskać pomoc. Także to myślę, takie inicjatywy są cenne, bo raz, że pozwalają właśnie dotrzeć do szerszej grupy osób, bezpośrednio dotrzeć, nie poprzez plakat, tylko bezpośrednio osobiście w rozmowie, jak i też no, ogólnie takie, myślę, społeczny oddźwięk tutaj jest bardzo pozytywny. Zresztą mieliśmy od ludzi, którzy przychodzili na festyn, takie właśnie pozytywne opinie, że jak dobrze, że dobrze, że takie coś jest.
To może w takim razie wykorzystajmy okazję, bo w najbliższym czasie ze względu na pogody chyba żaden festyn się nie odbędzie, dopiero na wiosnę. Ale myślę, że jeszcze do wiosny odwiedzicie mnie Państwo w studiu. To powiedzmy, w jaki sposób na terenie Polic i powiatu polickiego można Was znaleźć. To zacznijmy może od Stowarzyszenia na Rzecz Harmonii Społecznej.
Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej mieści się w Policach przy ulicy Bankowej 11 FGH.
Tutaj ale mówiła pani o wtorku, kiedy można...
Tak, w każdy wtorek mamy grupę po kryzysach psychicznych i tam mamy różne zajęcia. W tej chwili prowadzimy taki projekt W zdrowym ciele, zdrowy duch. Można tam uzyskać i pomoc terapeutyczną i różną inną, edukacyjną.
Ale jeżeli ktoś jest tak na świeżo i...
W poniedziałki zawsze biuro jest czynne, można przyjść, porozmawiać, zapytać się. Od 16 do 18.
A we wtorki?
We wtorki jesteśmy od 16 do 19.30 nawet. No to takie dłuższe zajęcia. Oczywiście no, osoby, które już do nas przychodzą, to wiedzą, że również w inne dni organizujemy.
Ale tu mówimy o tych, którzy pierwszy raz przyjdą.
Tak. A w środę z kolei mamy grupę opiekunów, klub opiekuna i zapraszamy osoby wszystkie, które opiekują się swoimi bliskimi. To nie muszą być osoby chorujące po kryzysie psychicznym. To mogą być osoby zupełnie niepełnosprawne. Ważne, żeby opiekun się po prostu kimś opiekował i może do nas przyjść również uzyskać pomoc terapeutyczną, jak i inną.
Pani Mariola Kapuścińska, Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans Więź.
Do nas można przyjść w Szczecinie oczywiście na Arkońską 1718, to jest róg Tatrzańskiej i Arkońskiej. Parter, pierwsze i drugie wejście, jest napis duży Stowarzyszenie Więź. Mamy również ekspertów w ramach projektu Mistrzowie Życia we wtorek i środę od 17 do 19, a oprócz tego we wtorki i czwartki są dyżury zarządu, no i w każdy dzień tygodnia różnego rodzaju zajęcia.
SOS dla rodziny.
A to zanim jeszcze SOS dla rodziny, gdzie? To jest jeden chyba zakres taki pojawił się w poniedziałek. Też był tam dzień właściwy tutaj w Szczecinie. Obsługiwaliśmy catering w obchodach dnia, tutaj tego Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, które realizowało Stowarzyszenie Rodzina i Środowiskowe Domy Samopomocy. No i tam też pojawiła się...
Słyszałam, 200 osób było.
No tak... Nie liczyłem, ale było bardzo dużo, tak? Także tam wiem, że było trochę i ciasno nawet. I tam też pojawiła się tutaj pani Dąbrówka, szefowa żołnierskiej i też tego Centrum Psychiatrycznego. I też taka była rozmowa właśnie o tej współpracy otwartej przestrzeni, więc myślę, że my i z tego zaproszenia skorzystamy. No i tak samo te szczecińskie pozostałe, myślę, że struktury tak samo tutaj są równie otwarte, więc my się rozminęliśmy w tych dwóch dniach, bo jednak to ten teren ma trochę znaczenie, szczególnie dla tych jednostek bliżej samorządu. No my jesteśmy bardziej elastyczni jako stowarzyszenia, więc możemy sobie pozwolić na takie różne tutaj, swobodnie się spotykać możemy, o może tak. Także tutaj jest to Centrum Psychiatryczne też jakby takie, no myślę, zaproszenie wystosowało do współpracy, co trzeba będzie też na bazie tego, że jak wcześniej i z zaproszeniem, że myślę, że ten taki przepływ tutaj...
To trzeba wykorzystać,
się
tak?
Zrobić, no,
wspólnie.
No, dokładnie tak.
Dobry pomysł. Każda z organizacji ma swoją stronę internetową, także warto zaglądać. Tam są wszystkie informacje dotyczące działalności. PCPR w Policach również jest otwarty. Też można uzyskać informacje na temat miejsc, gdzie działają organizacje pozarządowe i gdzie są specjaliści. Zgadza się?
Tak, zgadza się. PCPR zaprasza na ulicę Szkolną 2 codziennie od 7.30 do 18.00, oprócz piątku do 15.00. Aczkolwiek można dzwonić całą dobę na telefon całodobowy.
I też informacje są na stronie internetowej, tak, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach. Ja dziękuję już Państwu za przybycie do studia i za tę rozmowę, która myślę, że przede wszystkim zmusiła i słuchaczy, i Państwa do myślenia i pojawiły się pomysły, jak zauważyłam, na nowe projekty, nowe działania, które będą miały na celu wsparcie, pomoc osobom po kryzysach psychicznych. A gośćmi magazynu byli Teresa Abram, PCPR Police, Ilona Kulik, Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej, Mariola Kapuścińska, Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans Więź, Krzysztof Domagalski, psychiatra, i Tomek Piechowiak. Obaj panowie reprezentują SOS dla Rodziny. Zapis tej rozmowy dostępny będzie na stronie internetowej, adres www.radioszczecin.pl/pozyteczni. Oczywiście w linku podcasty, to jest prawy górny róg na ekranie monitora. I to wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Życzę Państwu spokojnej nocy. Kłania się Małgorzata Furka.